Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Porozumienia podpisane w Szczecinie, Jastrzębiu oraz w Katowicach pokazały, że warto być solidarnym i cierpliwym, powiedział lider Solidarności Piotr Duda w Jastrzębiu Zdroju. Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych odbyły się w poniedziałek uroczystości 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Było ono dopełnieniem porozumień zawartych w sierpniu 1980 roku między ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. Piotr Duda w przemówieniu zwracał po raz kolejny uwagę na to, że postulaty sierpnia 80 roku nie są reliktem przeszłości.
To są marzenia spisane przez robotników i my, jako dzisiaj Związek Zawodowy Solidarność, depozytariusz tych porozumień, jesteśmy zobowiązani te porozumienia realizować i to robimy codziennie ciężką pracą. Szanowny panie premierze, na pana ręce składam najserdeczniejsze podziękowania za zrealizowanie wspólnie postulatu, chociażby dotyczącego wolnych niedziel, chociaż to kichot historii, bo przecież w postulacie 21 mówimy o wolnych sobotach, ale to i tak jest wielki krok do przodu po tych trudnych latach 90.
Piotr Duda dziękował też za to, że Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, powróciła w ręce Skarbu Państwa. Szef Solidarności odniósł się jednocześnie krytycznie do braku dialogu społecznego w Polskiej Grupie Energetycznej. W trakcie uroczystości głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki, z kolei list prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister Andrzej Dera. Pół miliona uczniów zainaugurowało nowy rok szkolny 2018-19. Będzie obchodzony pod hasłem Niepodległa. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach. Życzył uczniom, by byli szczęśliwi w pozyskiwaniu wiedzy, doceniali nauczycieli i dziękowali rodzicom. W swoim wystąpieniu szef rządu przyznał też, że w jego pamięci szkoła zajmuje niesamowicie ważne przestrzeń.
Najpierw szkoła jest życiem, a potem właściwie całe życie jest szkołą. I też wierzę, że tutaj zdobywacie taką właśnie wiedzę, która jest wam potrzebna do tego, żeby później w życiu szkoła życia była dla was taka właśnie otwarta, przyjazna, dobra, żebyście po prostu pozyskując wiedzę mogli ją potem przekształcać w to, co będziecie kochali robić. To się czasami tak mówi przecież, że wszystko można człowiekowi odebrać plus tego, co ma w głowie i w sercu. Więc obyście jak najwięcej w tych głowach i w sercach mieli. Tego wam życzę.
Z kolei minister edukacji Anna Zalewska uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni. Życzyła uczniom dobrego roku, otwartych głów i serc. W przemówieniu minister przekazała informacje dotyczące m.in. kolejnego etapu wdrażania reformy edukacji. W tym roku po raz pierwszy w szkołach podstawowych będzie 8 roczników. Po raz pierwszy też odbędzie się egzamin kończący ten etap nauki.
8 klasa i 3 klasa gimnazjum nie będą mieć takiego samego egzaminu. Nie konkurują między sobą. Dla nich będą osobne klasy, będą spotykać się na przerwie. Mamy wszystko zaplanowane i policzone, proszę Państwa. I w liceach, i w technikach, i w szkołach branżowych. Ruszamy z dużą kampanią informacyjną, infolinią. Jeżeli chodzi o egzamin, po 8 klasie egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego będzie różnił się od tych kilkunastu egzaminów gimnazjalnych tym, że będzie więcej zadań otwartych.
Szefowa MEN, zwracając się do nauczycieli, mówiła o kolejnej podwyżce ich wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku. To są znaczne podwyżki. W ciągu roku i 9 miesięcy nauczyciele średnio otrzymają podwyżki w wysokości 1000 zł, a już za 3 lata będą mieć za wyróżniającą pracę bardzo duże dodatki, zapowiedziała. W nowym roku szkolnym zmienią się m.in. zasady awansu zawodowego pedagogów i oceny systemu ich pracy. Ponadto wprowadzone zostanie pensum dla nauczycieli specjalistów. Wszyscy wychowawcy będą także zatrudniani na umowę o pracę. Warszawski ratusz, kierowany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz z Platformą Obywatelską, chce zablokować pracę komisji weryfikacyjnej. Ma w tym pomóc wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Miasto Stołeczne zwróciło się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z prośbą o skierowanie do Trybunału pytań prejudycjalnych i rozstrzygnięcie, czy komisja weryfikacyjna działa zgodnie z prawem. Chodzi m.in. o sposób przeprowadzania przez Komisję Postępowania Ogólnego, na które wezwana była m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ratusz zaskarżył już sprawę o jego udział w postępowaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przegrał ją. Teraz składa skargę kasacyjną do NSA, w który chce włączyć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji Patryk Jaki powiedział, że poprzez ten wniosek Platforma Obywatelska próbuje zablokować pracę komisji.
Oni dzisiaj bronią mafii reprywatyzacyjnej. Nie ma żadnych wątpliwości. Do tej pory coś tam udawali, że zależy im na kamienicach, że zależy im na majątku miasta, że zależy im na zwykłych obywatelach Warszawy. Ale w ten sposób, proszę, zwróćcie Państwo uwagę, chcą zablokować pracę instytucji, która zwraca mienie w Warszawie. Czyli ludzie, którzy dzisiaj reprezentują warszawski ratusz, my zwracamy nieruchomości, zwracamy miliony w gotówce również, które w tej chwili mają w budżecie, a oni chcą to zablokować. Wolą, żeby te pieniądze zostały u handlarzy roszczeń, dziwnych ludzi z mafii reprywatyzacyjnej, niż żeby wróciły do miasta.
Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, przypomniał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny, tak jak komisja, stwierdził, że materiał dowodowy zgromadzony podczas przesłuchań podlega ocenie w innych postępowaniach. A przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej zapewnili, że mimo złożonego wniosku planowane na wtorek posiedzenie odbędzie się. Przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przed Komisją Śledczą do spraw afery Amber Gold zostało przesunięte na 5 listopada. Polityk ma złożyć zeznania tuż po drugiej turze wyborów samorządowych. Pierwotnie Tusk na pytania komisji miał odpowiadać 2 października. Decyzję o zmianie terminu podjęło prezydium Komisji do spraw Amber Gold, a poinformowała o tym jej przewodnicząca, poseł Małgorzata Wasserman. Nie chcę się spotkać z zarzutem, iż przesłuchanie to element mojej kampanii wyborczej, wskazała kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa.
Te pytania ciągłe związane z tym, czy to jest element mojej kampanii, doszłam do takiego przekonania, że będzie lepiej to po prostu przenieść na po wyborach. Tym bardziej, że przesłuchanie Jacka Rostowskiego, który nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jego ministerstwo zaopatrzone w bardzo silne instrumenty, mając wiedzę od listopada 2011, nie zrobiło nic, a zamiast tego odwracał, bym powiedziała, pytania i cały czas mi zarzucał, że to jest element mojej kampanii wyborczej. Nie chciałabym, żeby tak wyglądało przesłuchanie Donalda Tuska. I ja mam taką nadzieję, że Donald Tusk jako doświadczony polityk to rozumie i dlatego też jakby no nie będzie utrudniał tego przesłuchania, tym bardziej, że uprzedzamy go no 2 miesiące praktycznie wcześniej.
Zeznania Donalda Tuska będą ostatnie w toku prac Komisji do spraw Amber Gold. Po nich powstanie raport końcowy. Dokument ma być gotowy jeszcze w tym roku. Amber Gold powstała w 2009 roku. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji w złoto i inne kruszce. Spółka ogłosiła upadłość w 2012 roku. W ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie około 19 tysięcy swoich klientów na blisko 851 milionów złotych. Pod hasłem "Dotrzymujemy słowa w rządzie, dotrzymamy w samorządzie" rozpoczęła się dziś kolejna akcja billboardowa Prawa i Sprawiedliwości. Na billboardach widnieją hasła programowe, które PiS zaprezentowało w niedzielę na tzw. PiS-busach, czyli błękitnych autokarach, którymi przedstawiciele partii podróżują na spotkania z Polakami. Wśród haseł są m.in. Rodzina 500+, Dostępność Plus, Mieszkanie Plus, 300 dla ucznia czy obniżenie wieku emerytalnego oraz wyższa stawka godzinowa. Politolog profesor Mieczysław Ryba zwraca uwagę, że siłą przekazu Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii jest wiarygodność.
PiS, stawiając pewne obietnice, odwołuje się do tego, co zrobił, zwłaszcza w dziedzinie polityki gospodarczej, a także polityki prorodzinnej. W tym względzie, nie mając dominacji w samorządach, zwłaszcza dużych, czy w sejmikach, Jego obietnice są wiarygodne. Wiarygodne nade wszystko z tego powodu, że potwierdził, że można w perspektywie polityki ogólnokrajowej.
Podczas niedzielnej konwencji wyborczej PiS-u prezes tej partii Jarosław Kaczyński podkreślał, że obóz Zjednoczonej Prawicy idzie razem ku zwycięstwu, ku lepszej Polsce. Mówił również, że chce, aby wspólnym wysiłkiem doprowadzić do tego, by za 15-20 lat w Polsce było tak, jak na zachód od naszych granic. Z kolei premier Mateusz Morawiecki wymienił 5 propozycji Prawa i Sprawiedliwości na wybory samorządowe. Wśród nich znalazły się obniżka rachunków za ciepło, energię i utylizację odpadów, odbudowa połączeń autobusowych i kolejowych oraz 300 milionów złotych na wsparcie budżetów obywatelskich w gminach. Przedstawiciele polskiej prokuratury razem ze śledczymi z Rosji prowadzą w Smoleńsku dodatkowe oględziny wraku Tu-154M. W poniedziałek złożyli m.in. wizytę w oddziale Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Wyjazd odbywa się na wniosek polskiej prokuratury. Do Rosji udało się 5 prokuratorów oraz technicy kryminalistyczni. Śledczy chcą przeprowadzić oględziny elementów konstrukcyjnych samolotu oraz agregatów. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zadeklarował, że jego kryminolodzy zapewnią odpowiedni sprzęt, a podczas oględzin elementów samolotu będą spełniane wszystkie prośby strony polskiej dotyczące zdjęć badanych detali. Europoseł Beata Gosiewska, która w katastrofie smoleńskiej straciła męża, ma nadzieję, że te badania przybliżą nas do prawdy. W jej ocenie Rosja nie pozwoli jednak na szczegółowe analizy.
To dobrze, że Rosja zgodziła się na badania. Nie wiem, czy będą możliwe szczegółowe badania, czy tylko oględziny. Natomiast nawet same oględziny pozwolą zweryfikować fakt, czy te szczątki tam jeszcze w całości leżą, czy też tak jak mówili niektórzy świadkowie, zostały wyniesione na złom i posprzedawane, więc tutaj będzie to taka, tak jak mówię, no, sprawdzenie, czy ten wrak tam jest. Zobaczymy, na ile strona rosyjska pozwoli. Ja im nie ufam. Po tylu latach takich dziwnych zachowań, kłamstw i różnych manipulacji.
Eksperci mają zakończyć swoje prace w piątek. Przedstawiciele polskich władz wielokrotnie poruszali w rozmowach ze stroną rosyjską sprawę zwrotu Tupolewa. Władze Rosji twierdzą jednak, że nie mogą przekazać go Polsce, dopóki nie zakończą swojego śledztwa. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.